Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Widzdziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy do udziału w rozmowach niedokończonych. Bardzo gorąco i serdecznie witam gości zgromadzonych w studio. Przypomnę, że jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach koło Rypina w diecezji płockiej, gdzie od ponad 400 lat posługę duszpasterską pełnią ojcowie karmelici. W dniu dzisiejszym o godzinie 8:30 sprawowaliśmy Najświętszą Eucharystię, rozpoczynającą nasze radiowe rekolekcje. Przy świętej przewodniczył ojciec Dariusz Borek, prowincjał ojców karmelitów. Nauki rekolekcyjne głosi ksiądz dr Jan Jagiełka, dyrektor domu dla niepełnosprawnych w Piekoszowie koło Kielc. W tym momencie dziękujemy mu za wygłoszone już do tej pory do nas słowo, jak również pozdrawiamy wszystkich pracujących, jak również wszystkich podopiecznych domu dla niepełnosprawnych w Piekoszowie koło Kielc. Również o godzinie 15 zgromadziliśmy się w godzinie miłosierdzia na wspólnej modlitwie do miłosierdzia Bożego i wysłuchaliśmy kolejnej nauki rekolekcyjnej i uczestniczyliśmy w nabożeństwie wynagradzającym o godzinie 20:20. Nasza wspólna modlitwa różańcowa, rozważaliśmy bolesne tajemnice Różańca Świętego wraz z młodzieżą z parafii pod wezwaniem błogosławionego księdza biskupa Michała Kozala w Lipnie. W tym momencie rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Rola zgromadzenia karmelitów w kształtowaniu świadomości społeczności lokalnej. W studio pragnę powitać pana doktora Adama Wróbla, wykładowcę literatury w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, również pana Janusza Tyburskiego, radnego Powiatowej Izby Rolniczej w Rypinie i gospodarzy tego miejsca, karmelitów, ojca Andrzeja Malickiego, kustosza sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach, jak również przeora tutejszego klasztoru. Również jest z nami ojciec dr Jerzy Skawruń, przeor klasztoru karmelitów w Trutowie oraz proboszcz tamtejszej parafii pod wezwaniem świętej Anny. W studiu jest również redaktor Michał Grabianka. Mówimy o roli zgromadzenia karmelitów w kształtowaniu świadomości społeczności lokalnej. Ta społeczność lokalna zamieszkuje na ziemi dobrzyńskiej. Prosimy pana doktora Adama Wróbla, aby przybliżył nam historię tej ziemi i jak ta ziemia wpisuje się w historię naszej drogiej ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczęść Boże! Nasza ziemia dobrzyńska na pewno jest krainą bardzo piękną krajobrazowo i ciekawą historycznie. Jej nazwa pochodzi od prastarego Dobrzynia położonego nad szeroką, przepiękną Wisłą. Proszę Państwa, pochodzę spod Dobrzynia, tegoż właśnie prastarego Dobrzynia nad Wisłą z miejscowości Wieżnica. Ziemia dobrzyńska jest regionem historycznym położonym właśnie między Wisłą, Drwęcą i Skrwą. Od północnego wschodu jest ograniczona Pisą i Brynicą. Początek całej nazwy, podkreślmy to jeszcze, dał nasz Dobrzyń nad Wisłą, który był grodem już we wczesnym średniowieczu. Co by nie mówić, to w nazwie Dobrzyń zawarte jest słowo dobry, dobro. Mamy kilka Dobrzyniów w Polsce, między innymi Dobrzyń nad Drwęcą, który jest już o wiele późniejszy. W okresie od XIII do XV wieku ziemia dobrzyńska kilkakrotnie dostawała się w ręce krzyżaków. Proszę Państwa, pozwolą Państwo, że zaprezentuję króciutko takie założenia typowo historyczny, XIX-wieczny, jakże plastyczny opis naszej XIII-wiecznej ziemi dobrzyńskiej, napisany przez historyka, literata i ziemianina Gustawa Zielińskiego. Oto kilka słów z tego opisu. Streszczając to, cośmy wyżej mówili, tak się nam przedstawia ziemi dobrzyńskiej za czasów Konrada księcia Mazowieckiego. Środkiem tych różnorodnych posiadłości, poczynając od brzegu Wisły i obejmując swe ramiona rzeczkę Mień, rozszerzała się na kształt wachlarza i posuwała aż w głęboką północ rozległa puszcza, gdzie obok przeważnie dominującej sosny znajdujemy wszystkie drzew leśnych gatunki. Świerki, modrzewie, cisy zaciemniały swoimi gałęźmi zapadłe przestrzenie tego obszaru. Dęby, buki, jesiony, brzosty, klony, jawory, lipy, brzozy i graby łączyły swoją różnolistną zieloność z ciemnym tłem czarnego lasu. Olchy zasiadły na bagnach i moczarach, leszczyna i krzewy leśne osłoniły boki wąwozów. Wśród łomów, gąszczu i zawałów bujał swobodnie zwierz dziki. Niedźwiedzie, tury, łosie, jelenie, sarny, dziki, wilki, lisy, zające, kuny leśne i rysie gnieździły się pośród niedostępnych mateczników. Po rzekach oparzelistych mieszkały bobry i wydry. Po jeziorach, moczarach i trzęsawiskach chmury wodnego i leśnego ptactwa dzikim krzykiem przerywały odwiecznych szum lasów. W jeziorach pławiały się sumy, szczupaki, okonie, leszcze, liny, karasie. Po lasach była pszczół dzikich obfitość. Niełatwa tam była przeprawa wśród tylu jezior i bielów, wśród tylu o grząskim dnie strumieni, wśród łomów nietępionych siekierą lasów. Zaledwie niepewny wił się manowiec. Liczne w nomenklaturach tej przestrzeni napotykane nazwiska mościsków, ław, grądów, ród itd. wykazują, jakie były w tej puszczy komunikacje, a dotąd jeszcze na groble wykładane drzewem natrafiamy. To był główny trakt, którym pruscy poganie wyprawy czynili na Mazowsze, pod osłoną dziewiczych lasów i prawie nieprzebytych trzęsawic, niszczyli posiadłości biskupa Płockiego nad Drwęcą i aż pod Dobrzyń nad Wisłą się podsuwali. Nic więc dziwnego, że ten pas lesisty długo mógł pierwiastkową swą nazwę zatrzymać, to jest Prusi, jak go przywilej Konrada nazywa. Tyle, proszę Państwa, tego opisu pięknego, plastycznego przez ziemianina, literata, historyka Gustawa Zielińskiego. W obrębie Królestwa Polskiego Terra Dobryniensis stanowiła odrębną jednostkę administracyjną z trzema powiatami: Dobrzyńskim, Lipnowskim i Rypińskim i z własnym sejmikiem szlacheckim. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku ziemia dobrzyńska dostała się pod zabór pruski. W latach 1807-1815 stanowiła część księstwa warszawskiego, a po roku 1815 została włączona do Królestwa Kongresowego z wyjątkiem północno-wschodniego skrawka, który został przy Prusach. Włączony do kongresówki obszar otrzymał nazwę obwodu, przemienionego później na powiat Lipnowskiego i wszedł w skład województwa. A od 1837 roku guberni płockiej. Może tyle już, proszę Państwa, historii tak do XIX wieku, bo obecnie ziemia dobrzyńska jest przede wszystkim już regionem o charakterze właśnie kulturowym, geograficznym. Ciekawym geograficznie z racji właściwości terenu, jezior, ba. W okolicy, gdzie jesteśmy, nazywana bywa Szwajcarią Dobrzyń, tak? Dobrzyńską Szwajcarią. Dlatego też nie mówi się już o tym, że nie można mówić zupełnie o terytorium administracyjnym, jakim była pierwotnie ziemia dobrzyńska. Jeżeli chodzi o owe opisy literackie. Proszę Państwa, pozwolą Państwo, że właśnie z tegoż XIX wieku, ba, przytoczę słowa najwybitniejszego naszego poety, Adama Mickiewicza. Proszę posłuchać kilka wersów z Pana Tadeusza. Słynie szeroko w Litwie dobrzyński zaścianek, męstwem swoich szlachciców, pięknością szlachcianek. Niegdyś możny i ludny, bo gdy król Jan III obwołał pospolite ruszenie przez Wici, chorąży województwa z samego Dobrzynia przywiódł mu 600 zbrojnej szlachty. Dziś rodzina zmniejszona, zubożała, dawniej w pańskich dworach lub wojsku, na zajazdach sejmikowych zborach. Zwykli byli dobrzyńscy żyć o łatwym chlebie. Teraz zmuszeni sami pracować na siebie jako zaciężne chłopstwo. Tylko, że siermięgi nie noszą, lecz kapoty białe w czarne pręgi, a w niedzielę kontusze. Strój także szlachcianek, najuboższych różni się od chłopskich katanek. Zwykle chodzą w drylichach albo perkaliczkach. Bydło pasło nie w łapciach skory, lecz w trzewiczkach. I żną zboże, nawet przędą w rękawiczkach. Różnili się dobrzyńscy między Litwą bracią. Językiem swoim, tudzież wzrostem i postacią. Czysta krew lacka, wszyscy mieli czarne włosy, wysokie czoła, czarne oczy, orle nosy. Z dobrzyńskiej ziemi ród swój starożytny wiedli. A choć od lat 400 na Litwie osiedli, zachowali mazurską mowę i zwyczaje.
Ziemia dobrzyńska, niemalże 1000 lat milenium tej ziemi. Mickiewicz jakżeż pięknie pisał o mieszkańcach tej ziemi. Doktor Adam Wróbel, wykładowca literatury w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, przybliżył nam historię poprzez piękną literaturę tej ziemi. Drodzy Państwo, rola Zgromadzenia Karmelitów w kształtowaniu świadomości społeczności lokalnej właśnie na tę ziemię, ziemię dobrzyńską, przybywają karmelici ponad 400 lat temu. Dokładnie 33 lata temu Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski, już obecnie sługa Boży, w tym miejscu 18 lipca 1976 roku wypowiada takie słowa. Oto ustał smutek, przeszły burze dziejowe, a świątynia, która nieraz płonęła, stoi odbudowana wytrwale i cierpliwie przez zasłużonych stróżów sanktuarium ojców karmelitów. Wszystkie męki minęły, a w sanktuarium obożeńskim trwa nadal spokojnie Maryja i przypomina ludowi Bożemu polecenie Chrystusa, cokolwiek wam Syn mój każe, czyńcie. Ojcowie karmelici przybywają do Obór i rozpoczynają swoją posługę duszpasterską. Ta świątynia po dzień dzisiejszy wypełniona jest wieloma tablicami upamiętniającymi uczestnictwo karmelitów, jak również ludności ziemi dobrzańskiej w wydarzeniach z powstania styczniowego, jak również wielkich krwawych wydarzeniach związanych z II wojną światową. Prosimy, aby historię karmelitów i tego miejsca związanego z karmelitanami przybliżył nam ojciec Andrzej Malicki, kustosz tutejszego sanktuarium i przeor klasztoru.
Dzieje tego miejsca rozpoczęły się w 1605 roku. Karmelici przybyli tutaj z Bydgoszczy, zabierając ze sobą figurę Matki Bożej, bo przecież szli otwierać nową fundację. Anna i Łukasz Rudzoscy ofiarowali ten kawałek ziemi, aby powstała tutaj wspólnota karmelitów. I tak dziwnie się rozpoczęło na tym wzgórzu. Zbudowano najpierw drewniany klasztor i świątynię, następnie w wielkim trudzie budowała się ta wspólnota i te budynki murowane, także to trwało dwa wieki prawie, jak się śledzi historię. I tak powoli karmelici wzrastali w tą ziemię dobrzyńską i zapuszczali mocne korzenie, bo przecież nie tak dawno obchodziliśmy 400-lecie przybycia karmelitów na tą ziemię dobrzyńską. Jest to już kawałek czasu. Myślę, że wyrazem tego jest ten klasztor, który tutaj stoi na tym wzgórzu, bieleje i jak gdyby przypomina te różne dzieje, które szły przez tą ziemię. Były to czasy i piękne, ale także i były czasy trudne, bo przecież tak jak historia naszego narodu, także to miejsce przeżywało te wzloty i upadki i myślę, że w jakiś sposób to wszystko ma naznaczone jest w tym właśnie sanktuarium. Ta Bolesna Matka jest wyrazem tych różnych trudnych momentów, bo przecież i nawet tutaj trudności finansowe wielu razy wskazywały, że już wydawało się, że muszą opuścić ten teren, bo to życie modlitwy i praca nie wystarczały na utrzymanie, ale jakoś Pan Bóg dawał, Matka Boża czuwała, że trwali i są do dnia dzisiejszego. Jak wspomniał ojciec Benedykt, wiele jest tutaj różnych postaci, które się przewijały przez to miejsce. Może, ponieważ w przyszłym roku zbliża się taka rocznica ważna, wspomnę Fryderyk Chopin, który tutaj grywał na organach, przyjeżdżał z pobliskiego pałacu od Dziewanowskich, prawda, z nimi na mszę świętą i tutaj właśnie grał podczas mszy świętej. Więc jest nawet tablica przy wejściu umieszczona. Ona jest może tak mało widoczna, ale to jest znak, prawda, no tego, że różni wielcy bywali, byli zwykli żołnierze, prawda, którzy walczyli. Mamy cały szereg rodów Nałęczów, prawda, którzy tu się tak wpisali w tą historię tego klasztoru. Myślę, że najważniejszym takim wydarzeniem, bardzo mocnym, myślę, jednak w naszej ojczyźnie była ostatnia wojna, która bardzo mocno tutaj wycisnęła, jak chyba żadna z tych, które przechodziły przez obory i Szwedzi niszczyli, przechodzili i jakoś tak się klasztor zbierał. Tak po 1945 roku, chyba do dzisiaj i w środowisku tych ludzi, którzy tutaj mieszkają za te czas, te chwile, takie trudne wejścia Niemców na ten teren klasztoru 3 września. Już praktycznie się pojawili tu w klasztorze. Na dobre 7 września już zaczęli klasztor przystosowywać sobie do tych potrzeb, które tutaj mieli. Był to tak zwany obóz przejściowy. I co się okazuje, jak się patrzy na kartę tych, którzy tutaj byli więzieni, jest to ogromna ilość, bo przecież to się te osoby się tutaj zmieniają, ale to przede wszystkim księża. Księża z diecezji płockiej, włocławskiej, księża tutaj z toruńskiej, prawda, obecnie diecezji. Cały szereg wielkich postaci, które tutaj przez jakiś czas aż do grudnia były więzione i następnie przewiezione zostały do Działdowa, a później do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tą drogą również poszli karmelici, którzy tutaj w tym klasztorze przebywali i razem z duchowieństwem diecezjalnym dzielili ten los. U nas pod kościołem jest kaplica pamięci, bo myślę, że jest to ważny moment, żeby nie odeszło iść w niepamięć. Starsi ludzie umierają, gdzieś tam jest zapisane, ale myślę, dla młodego pokolenia jest to takie przemawiające, kiedy idą tam, prawda, widzą zdjęcia kapłanów, czytają te nazwiska, które tam są wypisane. I to jest taki znak tej historii, która była trudna, ale przecież wpisała się też bardzo pozytywnie, bo przecież na tym męczeństwie Kościół właściwie cały czas żyje od pierwszych wieków. To były takie te perły, które zostały w tym 1939 roku właśnie tutaj przez jakiś czas trzymane. No są piękne opisy w niektórych przypadkach kobiet, które szczególnie pomagały, Sumin tam wpisał się z Kwilno, prawda, kobiety stamtąd się organizowały, świadczyły jakąś taką pomoc, nawet wiadomo, były czas trudny, tu nie mieli za bardzo żywności, więc ci ludzie z okolicy dość intensywnie tu pomagali. A musimy sobie zdawać sprawę, że ten teren był mocno nasiągnięty Niemcami, którzy szczególnie po rozpoczęciu wojny w jakiś sposób się uaktywnili, prawda? I było to na pewno bardzo utrudnione. Jednak mimo wszystko no, ten duch taki bohaterski był i mamy piękne karty zapisane. Tutaj potem w Rypinie byli przewiezieni, tam do, tak przejściowo też była ta pomoc. Czyli cały czas ludzie pamiętali o tych wszystkich, którzy oddawali swoje życie, bo to przecież było na pewno jakąś piękną kartą i to jest w sposób taki zewnętrzny upamiętnione. Na zewnątrz mamy cały szereg tablic, które właśnie mówią też o tych postaciach, o pan dyrektorze szkoły, jego zastępcy, którzy także zginęli, o lotnikach, o tych, którzy walczyli i na wschodzie, i na zachodzie, prawda, postacie z tej ziemi dobrzyńskiej, chociaż jaki kawałek, bo to powiedzmy nie jest całość, ale jednak no, ten patriotyzm, to bohaterstwo było w jakiś sposób bardzo, bardzo podkreślane i myślę, że cenne. To warto wspominać i szczególnie młodym.
W takim wielkim skrócie najważniejsze wydarzenia związane z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach, jak również z dziejami tutejszego klasztoru i karmelitów, przedstawił nam ojciec Andrzej Malicki, kustosz i przeor. Ale ojcze, jeszcze myślę, że warto zauważyć i przypomnieć wielkie postaci karmelitów, którzy tutaj przez te 4 wieki służyli wiernie Panu Bogu, Matce Najświętszej, ale też temu ludowi. Czy są takie postacie, które w sposób szczególny dały się zapamiętać i które należy wspomnieć?
No myślę, że tak, bo przecież właściwie to trzeba oddać tutaj chwałę wszystkim przeorom. Były takie, na przestrzeni prawie całych tych wieków, nie tam ustawicznie, to co się dobrego dokonywało, to poprzez tych przeorów, którzy jak gdyby pragnęli odrodzić to życie ciągle, bo tu był klasztor o ściślejszej obserwie, tak zwani Belgowie, którzy w sposób powiedzmy trochę karmelitów bosych zaostrzali to swoje życie, powiedzmy to był taki klasztor kontemplacyjny, prawda? Te mury, które to ograniczały teren, jednak no, powodowały, że był ten duch taki modlitwy więcej, prawda? I to jak gdyby też działało, że chcieli no, w jakichś lepszych warunkach i służyć Bogu, ale zarazem i czcić Matkę Najświętszą. Tam mamy wiele tych postaci. Ja w tej chwili jak...
Wrócimy do tego pytania. Mówimy dzisiaj o roli karmelitów w kształtowaniu świadomości społeczności lokalnej. Jest z nami ojciec dr Jerzy Skawroń, przeor klasztoru w Trutowie, jak również proboszcz tamtejszej parafii pod wezwaniem świętej Anny. Ojcze doktorze, z jaką duchowością, z jaką formą religijności dla Polski, dla Polaków, dla tym samym, dla tego ludu przybywają karmelici? Czym się charakteryzują?
No właśnie, karmelici to znaczy od razu, możemy powiedzieć, o specyficznej duchowości, o specyficznym sposobie realizowania Ewangelii. I karmelici, kiedy przychodzą do Polski, czy do Obór, potem do Trutowa, wnoszą tę właśnie swoją duchowość w połączeniu z pewnym uniwersalizmem. No, przynoszą, przeszczepiają wartości duchowe z Europy Zachodniej do Polski i tym karmią także ziemię tutaj dobrzyńską. Możemy powiedzieć, że ten wkład karmelitów, tożsamość Polaków w charakter nasz narodowy, no jest wieloaspektowy. Właśnie po pierwsze jest to wniesienie duchowości poprzez adorację, kontemplację, medytację i nawet jeszcze o oktawę wyżej, czyli o życie mistyczne. To jest to nowum, które pogłębia spojrzenie tego mieszkańca ziemi dobrzyńskiej, rolnika, czy chłopa, czy mieszczanina o te nowe obszary życia duchowego, może do tej pory nieznane. Również i we współczesnym świecie jakby zapomniano życie mistyczne. Ale również karmelici, to przepięknie zbudowane, wykonane artystycznie, z pietyzmem klasztory. One zachwycają dzisiaj swoim pięknem. Tu ściągają pielgrzymki do Obór, również do Trutowa. Ludzie są zachwyceni wspaniałą sztuką budowniczych tamtych czasów, wspaniałym pietyzmem. To wszystko, ten cały artyzm był skoncentrowany wokół osoby. Tą osobą jest Jezus Chrystus. Jest Jego Matka Niepokalana, którą karmelici czczą od wieków. Jest szkaplerz święty. A więc to są wartości nieprzemijające, godność osoby ludzkiej, pamięć o życiu wiecznym, jeżeli mówimy o szkaplerzu, o grzechu, o wieczności, o zbawieniu, o potępieniu, pamięć o rodzinie, o godności kobiety, dziecka, przecież to relacje Matki Bożej, relacje między synem, między matką. I to są te wartości, oczywiście przekazywane również przez duchowieństwo diecezjalne, przez inne zakony, ale nasz zakon w ten wkład jest specyficzny, ponieważ jest to otwarcie się na jakieś nowe wymiary życia duchowego, które my nazywamy mistyką. A więc te wartości również artystyczne, wartości duchowe, wartości sztuki sakralnej. Spójrzmy na nasze tutaj klasztory, obory Trutowo, potężne mury, prawie 1,5-metrowe. Ci zakonnicy jakby w tę ziemię wrośli. To byli często prości ludzie z tej ziemi wzięci. Oni się utożsamiali z polskością, dlatego Polak, katolik mówimy. Znamy fakt z historii. Polska wchodzi na arenę międzynarodową przez chrzest Mieszka I. Jednocześnie wchodzi to przez Kościół. Nie ma Polski, nie ma jej wielkości bez wiary Chrystusa. I te wartości utożsamiali ze sobą właśnie karmelici. Świadczą o tym te potężne klasztory wrośnięte w ziemię. Jakby oznaczałoby to trwanie w tej polskiej ziemi, w polskości, w katolicyzmie, a jednocześnie uświęcanie pracy ludzi poprzez modlitwę do Boga, poprzez kult Matki Bożej. No i wiadomo, potem następnie nurt wynika z tego, nurt patriotyczny, prześladowania tychże zakonników, szykany podczas tych dziejowych tutaj naszych wielkich historii. A pomimo tego klasztor trwa. On jest jakby tą redutą Ordona. Klasztor tutejszy, jeden i drugi, jest jakby tą arką przymierza pomiędzy dawnymi a nowymi laty. Czyli przekazuje przeszłość, jednoczy z przyszłością, a jednocześnie wszystko jakby uwznośla i ukierunkowuje do Boga. Wkład w ten sposób jest olbrzymi, bo kultywuje polskość, kultywuje najpiękniejsze wartości rodzinne, duchowe, mistyczne i powiedzmy ogólnoludzkie.
Ojcze doktorze, karmelici przynoszą Jezusa Chrystusa, przynoszą naukę o godności człowieka, o tym, kim jest Bóg, proponują konkretną duchowość, służą Kościołowi tej ziemi, przynoszą też swoich świętych, których chociażby w stalach tego kościoła widzimy tak wielu, jako wielkich orędowników, nie tylko dla karmelitów, ale też dla ludu, pośród którego pracują.
Bogactwo świętych Karmelu jest znane powszechnie. Czerpali z tego bogactwa Jan Paweł II, brat Albert Chmielowski chociażby. No, bez końca właściwie możemy wymieniać największe postaci Kościoła. I właśnie ci święci Karmelu, czy święta Teresa Dzionka Jezus, święty Jan od Krzyża, święta Teresa z Avila, to są najwięksi mistycy, którzy są czytani przez dzisiejszych psychologów, filozofów, badaczy religii, kultur. I oni właśnie w postaci wizerunków, rzeźb, obrazów w naszych kościołach, Trutowie, w oborach są wyszczególnieni. Kiedy do nas przyjeżdżają pielgrzymi, z radością wspominam im o życiu mistycznym. W dzisiejszych czasach, gdzie panuje taki upadek życia właściwie duchowego, taka degrengolada, jednak istnieje to zapotrzebowanie na życie pogłębione dla bardziej osób wtajemniczonych, dla bardziej zaawansowanych. I tutaj rola Karmelu jest olbrzymia.
Bardzo gorąco dziękuję. Ojciec dr Jerzy Skawroń, proboszcz parafii świętej Anny w Trutowie, jak również przeor tamtejszego klasztoru karmelitańskiego. Wielkie postaci świętych Karmelu i z ich wzoru, i z ich przykładu, z ich duchowości czerpali konkretni zakonnicy. Ojcze Andrzeju, wspomnijmy te postaci.
Myślę, że pierwszy taki ojciec naszej wspólnoty, święty Eliasz, Elizeusz, te postacie starotestamentalne, na których, powiedzmy, dopiero rozwijało się całe to życie nasze zakonne. Wielu było świętych, święty Andrzej Corsini, święty Anioł, święty Cyryl. No, tych postaci jest bardzo dużo. Tutaj no, nie sposób wszystkich wyliczyć.
A postaci, wracamy do tego pytania, ojcze przeorze, tych przeorów konkretnych, których znamy z imienia, z nazwiska, którzy zasłużyli się dla tej ziemi, dlatego ojciec przeor dzisiaj chyba bardzo zmęczony, albo w duchu mistycyzmu wyniósł się już ponad nasze tutejsze spotkanie.
Nie, myślę, że tak no, z tych najnowszych, którzy powiedzmy z naszych czasów, tutaj sięgamy, ksiądz Tadeusz Wojtala, który od 1917 roku do 1933 roku tutaj był, no ten, który jest otaczany czcią, ojciec Wincenty, prawda, Kruszewski, od 1843 do 1922 roku, prawda, no i egzorcysta, i zmarł w opinii świętości. Do dzisiaj tam przychodzą ludzie i proszą i dziękują za wszystkie otrzymane łaski. Razem tego są te prośby, które tam, prawda, są umieszczone nad grobem ojca Wincentego.
No, właśnie o tę postać chodziło nam, chcieliśmy ją wręcz tutaj wywołać, aby też orędował za nami w czasie naszych rekolekcji, naszych rozmów. Ojciec dr Jerzy Skawroń w swojej wypowiedzi nawiązał również do pielgrzymów. Sanktuarium zawsze związane jest z pielgrzymowaniem. Do tego sanktuarium przybywa się z konkretnymi intencjami, z konkretnymi prośbami. I tutaj powracamy do pana doktora Andrzeja Adama Wróbla, przepraszam, i prosimy o kilka słów o ruchu pielgrzymkowym.
Od najdawniejszych czasów odbywały się pielgrzymki do Matki Bożej Oborskiej. Przykładem może być chociażby zapis z 1678 roku, który mówi, że wdzięcznie za powstrzymanie zarazy mieszczanie nieszawscy procesję do obór z ofiarowaniem tablicy srebrnej przy wielkim konkursie ludu odprawili i toż samo przez wiele lat powtarzali. Wiele mamy podobnych zapisów, na przykład roku pańskiego 1678 i tak dalej, to właśnie panowie mieszczanie w mieście Nieszawie, uznawszy szczególną łaskę i protekcję, przyczynę Panny Przenajświętszej Konwentu Oborskiego, ojców karmelitów w uśmierzeniu powietrza morowego są uwolnieni, co zeznali jawnie Gabriel Kowalski, Szymon Gomułkiewicz. Dowiadujemy się również, że na przykład chorąży chełmski ofiarował się tu w niebezpiecznej chorobie, odzyskał zupełnie zdrowie, a na świadectwo zostawił swoje kule. Niewiasta z Okonina przyniosła ślepe 3-letnie dziecko, które za przyczyną Matki Boskiej wzrok odzyskało. Wawrzyniec Morski z Kilinowca Kujawskiego, już konający i od lekarzy opuszczony, tejże godziny, w której się do obór ofiarował, odzyskał zdrowie i zaraz 1690 roku przysłał srebrną tabliczkę. Proszę Państwa, oczywiście trudno tutaj przytaczać dalsze świadectwa, dalsze różne opisy, a proszę Państwa, orientuję się w tym, ponieważ pisałem i opracowałem to zagadnienie pielgrzymowania do Brzynian, poczynając od wieku XIV do czasów obecnych. Jeżeli chodzi o sanktuarium w Oborach, o pielgrzymowanie i o wsparcie, o którym tak pięknie i o rolę, o której tak pięknie mówił ojciec doktor, to pragnę zauważyć, że w laudach sejmików dobrzyńskich znajdujemy informacje o wspieraniu już w XVII wieku sanktuarium oborskiego. mają, na przykład mamy zapis z tegoż laudum z 1672 roku. Mając wzgląd na ubogi klasztor oborski i na wniesioną od nich suplikę, dobra tegoż klasztoru, tak od przeszłych podymnych, jako i teraźniejszych sześciorga laudo uwalniamy. I kolejne zapisy i proszę Państwa, efekt tego mamy i dzisiaj. Ja kiedy zainteresowałem się tym zagadnieniem, kiedy wielokrotnie odwiedzałem i odwiedzam chętnie sanktuarium oborskie, to widzę, dostrzegam, proszę Państwa, jak tutaj się rozwija zarówno od strony tutaj budynków, otoczenia, jak i oczywiście od strony duchowości, toż sanktuarium maryjne oborskie.
Bardzo gorąco dziękuję. Drodzy Państwo, znajdujemy się właśnie w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach koło Rypina, gdzie przeżywamy rekolekcje wielkopostne pod hasłem Otoczmy troską życie. Nauki rekolekcyjne głosi ojciec dr Jan Jagiełka, dyrektor domu dla niepełnosprawnych w Piekoszowie koło Kielc. Teraz jesteśmy uczestnikami rozmów niedokończonych o roli Zgromadzenia Karmelitów w kształtowaniu świadomości społeczności lokalnej. Zanim otworzymy kolejną serię tematów związanych z tym miejscem, z ziemią dobrzyńską, pragnę przypomnieć Państwu numery telefonów do naszego studia, byśmy w kolejnej części mogli współtworzyć nasze spotkanie poprzez telefoniczny udział Państwa. 054 260 64 24 054 260 64 24 i drugi numer telefonu 054 260 62 10 054 260 62 10. Z nami są obecni w studio Janusz Tyburski, radny powiatowy Izby Rolniczej w Rypinie oraz twórca redakcji rolniczej Radia Maryja, pan redaktor Michał Grabianka, który po raz kolejny, można powiedzieć, wielce zasłużył się, przygotowując i organizując rekolekcje wielkopostne dla rolników i mieszkańców wsi polskiej. Nie zapominamy o gościnnych tutaj gospodarzach, ojcach karmelitach, ale panu Michałowi też należy się oddać szacunek i wdzięczność. Panie redaktorze, ziemia dobrzyńska i ziemia. W dniu dzisiejszym ta ziemia rolnicza, ten rolnik, który tutaj na tej ziemi żyje, pracuje, rozwija siebie. Jak pańskim zdaniem, pańskim okiem wygląda ta sytuacja na ziemi dobrzyńskiej w dniu dzisiejszym?
Wydaje mi się tak, proszę ojca, że mówiąc o dniu dzisiejszym, trzeba jednak troszeczkę spojrzeć w przeszłość i to, co powiedział tutaj pan doktor i to, co mówi ojcowie karmelici i ludzie, którzy tworzyli tożsamość tego ludu i ten dzień dzisiejszy. Musimy powiedzieć, że ziemiaństwo w tych stronach było tą grupą, która nadawała przede wszystkim tym wszystkim działaniom właściwe tempo czy właściwą możliwość spojrzenia w tą rzeczywistość. Ziemia, o której powiedział ojciec, czym jest ona? Ona jest przede wszystkim tym, co daje życie i co daje spojrzenie na możliwość budowania siebie, swojej tożsamości, swojej kultury, obyczajowości i tradycji. Dzisiaj spotykamy się tutaj w tym pięknym klasztorze przede wszystkim z ludźmi, którzy przychodzą z różnych stron Polski. Tak jak szli przez wieki, tak dzisiaj przychodzą. I czego oni tutaj oczekują? Przede wszystkim oczekują, żeby to, z czym przychodzą, zostało wysłuchane, zostało przyjęte przez Matkę Bożą. A z drugiej strony czerpią z tego wielkiego bogactwa, jakie karmelici chcą im dać. I przez wieki, przez lata to wszystko, co tu się działo, było przenoszone do domów rodzinnych. I w tych domach rodzinnych tworzyła się jak gdyby ta tożsamość tego miejsca i tych ludzi, którzy tutaj budowali tą wielkość i tą wspaniałą atmosferę życia religijnego w naszym kraju. Ja myślę, że o tym chcemy mówić dzisiaj. I dlaczego w oborach? Proszę Państwa, po prostu dzwonimy do mnie panie, dzwonili do mnie rolnicy i mówili: Michał, zrób rekolekcję w oborach, bo jest to miejsce, które zapisało się wielkimi zgłoskami w historii tego terenu, tej ziemi dobrzyńskiej, która może nie jest znana w Polsce, może nie jest znana za bardzo w świecie, ale jest ziemią, która bardzo mocno wpłynęła na kształtowanie się tożsamości naszego narodu. I jak dzisiaj patrzę na ludzi, dzisiaj patrzę na rolników, to widzę, jak przenoszą te wszystkie wartości, które są. I wydaje mi się, że pan Tryburski, który tutaj jest zakorzeniony, który tutaj pracuje z tymi ludźmi, może więcej powiedzieć o tych wszystkich takich małych działaniach, ale które tworzą jak gdyby całość. Ja pamiętam tutaj tą ziemię dobrzyńską, proszę Państwa, z czasów, kiedy Solidarność się tworzyła i kiedy bardzo dużo działaczy, również pan Janisz z tych stron pochodzący, robili bardzo dużo, żeby stworzyć tą tożsamość i przenieść ją, tą tożsamość polityczną. Proszę Państwa, PSL po wojnie był zniszczony. W niektórych tylko domach. Jego prawdziwe oblicze było budowane. I dzięki temu prawdziwemu obliczu udało się stworzyć Solidarność. Potem to zostało zniszczone, ZSL się odrodził poprzez właśnie niektórych takich pseudodziałaczy. Ale ta tożsamość tego ludu, tu budowana politycznie, była bardzo silna, bardzo mocna. I też o tym powinniśmy pamiętać. Bardzo proszę, pan Trybulski, niech może powie parę słów, dlatego że ja, wie ojciec, potrafię mówić i mówić i mówić.
Tak, redaktor Michał Grabianka, znamy pana redaktora. Prosimy, pan Janusz Tyburski.
Szczęść Boże. W tradycję miejscową trzeba umieć się wsłuchać, bo ona jest źródłem tożsamości i piękna, pisze Adam Nowak. Bogata jest historia kultury ziemi dobrzyńskiej. W różnoraki też sposób bywa ona przedstawiana oraz pojmowana. Poświęcono jej wiele opracowań naukowych. Bez względu jednak na interpretacje i sposoby przedstawiania, pewnym jest, że historia kultury jest obrazem wielowymiarowego procesu rozwoju człowieka na przestrzeni dziejów. Historia kultury nie stanowi dziejów tylko kultury duchowej, ale także w pewnym sensie opowieść o codzienności, o dniu powszednim, na który składają się nasze ubiory, życie towarzyskie, obrzędy, a w końcu, jakże ważne dla każdego z nas, potrawy. Historia kultury pozwala nam śledzić zwyczaje kulinarne poszczególnych narodów, państw, społeczeństw, sięgać po dawne receptury przyjmowania potraw oraz chronić je przed zapomnieniem. Historia to także tradycja. Tradycja według słownika języka polskiego to zasady postępowania, obyczaje, poglądy, wiadomości przechodzące z pokolenia na pokolenie, występujące przez jakiś czas i utrwalające się potem zwyczajowo, przekazywanie tych zasad, obyczajów następnym pokoleniom. Ziemia dobrzyńska na dzień dzisiejszy ma bardzo mało zabytków. Złożyło się na to najazd szwedzki, splądrowano ziemię dobrzyńską dość szczególnie. Dam przykład, miasto Rypin zostało 7 chałup. Rok 1920 sierpień również szczególnie wpisał się w historię ziemi dobrzyńskiej, bowiem armia bolszewików dotarła aż do miasta Brodnicy, czyli przedmieść ziemi michałowskiej. Splądrowano wiele dworów, spalono wiele dóbr kultury narodowej. Po 1945 roku również zniszczono bardzo wiele cennych dóbr kultury narodowej i wartości. Zniszczono wiele dworów, parków, przy dworach, które bardzo wspaniale wpisywały się w piękny krajobraz kraju, naszej ziemi. Historyczny układ miejscowości zniszczono, układ urbanistyczny wielu miejscowości, zniszczono zabudowania, zniszczono również elementy małej architektury. Obecnymi zagrożeniami to jest dalsza dewastacja budynków i obiektów o charakterze zabytkowym, zarówno wpisanym do rejestru zabytków, jak i również znajdującym się w ewidencji zabytków. Dam przykład, niedaleko od Obór jest budynek cukrowni Ostrowitej, który został pobudowany w 1920 roku przez naszych przodków, lokalnych liderów, którzy podejęli działania organizacyjne w tym zakresie. Obecnie władze samorządu lokalnego i wójt gminy Brzuze podejmują działania zmierzające do zachowania obiektów cukrowni mających bardzo dużą wartość historyczną. Zniszczono w latach 70. wspaniałą kolej wąskotorową łączącą miejscowość Ostrowite, niedaleko Obór, z Brodnicą. To jest ziemia Michałowska. Obecnie w naszym kraju mamy tylko jedną kolej wąskotorową w okolicach Żnina. Ta kolej wąskotorowa mogłaby dzisiaj w bardzo wspaniały sposób służyć turystyce, w której moglibyśmy podziwiać bardzo piękny krajobraz ziemi dobrzyńskiej. Mimo tych trudności, które są, samorządy gminne, głównie gmina Brzuze, podejmuje kolejne działania, aby zachować część tradycji naszej kulturowej. Powstała gminna kolekcja dóbr kultury w Ugoszczu, która może być zaczątkiem Muzeum Regionalnego. W tym muzeum zebraliśmy bardzo wiele eksponatów z życia codziennego naszych ojców, dziadków. Jest wiele różnych maszyn, urządzeń rolniczych, które służyły jeszcze w latach przedwojennych i powojennych. Zaistniały w ostatnim czasie również na terenie ziemi dobrzyńskiej, na terenie gminy Brzuze, zespoły folklorystyczne. Zespół Familianki, członkowie z sołectw Sąsiory i Radzynek z gminy Brzuze, kilkanaście osób. Głównymi utworami są utwory regionalne nawiązujące do tradycji, piosenki folklorystyczne, jak i również kolędy. Jest również drugi zespół Gulbinianki, członkowie sołectw Gulbiny i Trąbin, również mają piosenki folklorystyczne, utwory nawiązujące do tradycji, do życia codziennego ich rodziców. W dniu dzisiejszym odbył się piękny, już po raz siódmy, konkurs palm wielkanocnych w miejscowości Ostrowite, około 10 km od Obór, w którym się dzisiaj znajdujemy. Jest to niezwykłe zaangażowanie mieszkańców w tą piękną tradycję, staropolską tradycję dziadków, którzy sami misternie wykonywali palmy wielkanocne. Wysokość tych palm przekraczała często ponad 4 metry. Poza tym na naszej ziemi dobrzyńskiej odbywają się liczne dożynki gminne. Na tych dożynkach gminnych głównym zainteresowanym cieszą się konkursy wieńców dożynkowych. Jest to również wspaniałe nawiązanie do tradycji naszych ojców, praojców, którzy te wieńce dożynkowe na dożynkach w podziękowaniu za zbiory wykonywali misternie ze kłosów zbóż, które zbierali z wielkim szacunkiem. Te wieńce z naszego regionu były przedstawiane również na dożynkach wojewódzkich, brały udział również w dożynkach diecezji płockiej. Na tych dożynkach również są przedstawiane bardzo szeroko potrawy regionalne. Potrawy regionalne to są kulinaria, które przekazują nam babcie i starsze jeszcze osoby, kulinaria wielkanocne. W ramach tych potraw regionalnych są przedstawiane ciasta, chleb i również i zupy regionalne. Te potrawy kulinarne mają swoją publikację w zbiorze dobrzyńskich potraw kulinarnych.
Bardzo gorąco dziękujemy. Zakończyliśmy, tak, jesteśmy w Wielkim Tygodniu, przed nami Wielki Piątek, post ścisły, ale Wielkanoc jak najbardziej, te przepisy i potrawy zapewne by się nam przydały i dobrze, gdyby gościły na stołach, zwłaszcza tutaj mieszkańców ziemi dobrzyńskiej, aby o tej tradycji, o tej kulturze nikt z nas nie zapomniał. Janusz Tyburski, radny Powiatowej Izby Rolniczej w Rypinie. Jeszcze słowo pan redaktor Michał Grabianka i potem oczywiście tutaj pan doktor Adam Wróbel, który upiększa nasze rozmowy fragmentami z literatury i przejdziemy do sanktuarium, do kultu maryjnego i już wtedy zaprosimy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Prosimy.
Właśnie sprawa kultu maryjnego i wpisania się tej społeczności lokalnej w ten kult maryjny jest tutaj bardzo ważnym elementem dzisiejszych naszych rozmów. Natomiast wracając do tego, co powiedział przed chwilą pan Tyburski, chciałem zwrócić uwagę na kształtowanie się poprzez duchowość katolicką, którą tutaj karmelici przenoszą na poszczególne, przez poszczególne wieki, że ta duchowość w domach rodzinnych zaowocowała bogactwem rozwoju tradycji i obyczajowości. Pan Tyburski mówił tutaj o wieńcach dożynkowych, mówił o pewnych elementach. Kapliczki przydrożne, zapisanie się w tych wszystkich sprawach związanych z tradycją opisową i obrzędową. Ale to, na co ja chcę zwrócić uwagę jeszcze, to jednak przy wielu drogach i przy lasach stoją krzyże. I ta świadomość, że ci ludzie tutaj, pracując codziennie w swoich gospodarstwach, pracując w swoich majątkach czy w swoich gospodarstwach rolnych, pokazali, że można z jednej strony budować codzienność, a z drugiej strony myśleć o przyszłym życiu. I ta tożsamość, o której dzisiaj tutaj ojcze mówimy i mówimy o tym, co robią karmelici dla ziemi dobrzyńskiej, ona jest wyznacznikiem tego, co oczekujemy na przyszłość, na jutro. Zaczęliśmy mówić o ziemi. Ojcze, problem ziemi i tutaj jest duży. Coraz mniej gospodarstw, coraz mniej ludzi chcących pracować w ziemi i dla ziemi. I czy przypadkowo nie zagubimy się w tym ciągłym uciekaniu od tego, co nam zostało zadane? I tu kult Matki Bożej wpisuje się bardzo mocno w tą tożsamość katolicką i rolniczą.
Mówiąc o opuszczaniu ziemi, to właśnie dzisiaj ojciec Andrzej Malicki jako kustosz i proboszcz i przeor mówił o liczbie parafian. Przez 25 lat zmniejszyła się o 600 osób, tak? Z 1700 do 1100 osób, więc jest to teren wiejski jak najbardziej, więc mówi nam to o tym, jak ta ziemia zostaje pozostawioną, nie ma opiekuna. Doktor Adam Wróbel i fragment literatury.
Tak, ponieważ pięknie korespondują z wypowiedziami panów redaktora Grabianki i pana Tyburskiego o roli kultury ludowej, słowa poetyckie znanego poety ludowego Jana Pocka, zawarte w wierszu Co wzięte zostało. Wszystko, co wzięte zostało z ludu, co wzięte zostało z chłopskiej chaty, jest w kulturze wiecznotrwałe i nigdy wartości nie straci. Strojne liściem dębowym oprze się wszystkim burzom i czasom, jak miłość i piękno ojczystej mowy.
I ten autor pochodzi z ziemi dobrzyńskiej?
No niezupełnie, ale jest znanym poetą ludowym.
Bardzo znany
ziemią,
poeta ludowy.
Tak, rodzinną, ojczystą związanym.
054-260-64-24 lub 054-260-62-10 054-260-62-10 oczekując na Państwa telefony. Tronująca w sercu tej ziemi Najświętsza Maria Panna Bolesna, Matka Bolesna, kult maryjny.
No to jest to centrum naszego życia karmelitańskiego, ale myślę, że tego ludu, który tu na tej ziemi od wieków, jak żeśmy wspominali, pielgrzymuje Pieta Oborska, tak mocno wpisana, myślę, że jak już mówiłem, w te tragiczne wydarzenia, ale zarazem jakże chrystocentrycznie, bo przecież ten Chrystus porównywany do dziesiątka, on jest, ma taki kształt, prawda, inny niż naturalna postać, jakby nawiązuje do tego przyjścia i zarazem tej ofiary, którą składa, szczególnie teraz w tym okresie Wielkiego Tygodnia. No jak wspomniałem, były starania. W październiku 1974 roku kongregacja wydała dekret w sprawie kultu Bożego odnośnie figury Matki Bożej. Wielki wkład w to dzieło koronacyjne dokonał ojciec Mateusz Wojnarowski, jego brat Michał. To i cała ta nasza wspólnota karmelitańska. Na pewno było to wydarzenie, które też się wpisało w tą ziemię. 18 lipca 1976 roku ta koronacja pozostawi jakiś ślad. I on tak powoli jakby narasta. Tu się obserwuje, że pielgrzymi jak gdyby dopiero odkrywają, odnajdują tą figurę, gdzie mogą w tych czasach trudnych, tak jak ona była kiedyś robiona w czasach trudnych, średniowiecze, prawda, kiedy były zarazy, wojny, nieszczęścia, więc ona też gromadziła, tak samo dzisiaj mamy inny wymiar tych trudności, ale przecież no jednak ciągle tutaj przybywają pielgrzymki. Od 10 lat, można już, bo niedługo będzie ten jubileusz, w każdą sobotę tutaj odbywają się wieczerniki Królowej Pokoju. Jest to już na pewno w połowie Polski co najmniej, jak nie więcej, znane. Jest to czas taki na modlitwę, na jak gdyby czas dla Boga. To jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach. Tutaj się nie spieszymy, mamy czas. Jest czas na adorację, jest czas na różaniec, jest droga krzyżowa, jest godzina miłosierdzia, Eucharystia. I to wszystko jest w jakiejś takiej przestrzeni. I jeżeli ktoś przybywa i zasmakuje, powiedzmy, tego ducha modlitwy, który tu jest, no bo ja myślę, że to jest też owoc tych wieków wymodlonych tutaj przez tych, którzy byli przed nami i zarazem no, działania tej figury cudownej Matki Bożej Bolesnej. Ten wieczernik no, bardzo mocno się wpisał no, w dzisiejsze czasy, w dzisiejszy dzień tutaj w tym naszym klasztorze. Zimą jest mniejszy, latem są większe te pielgrzymki sobotnie, ale myślę, że to, co jest takie charakterystyczne, ludzie chorzy przychodzą, ludzie potrzebujący, ludzie zagubieni. Jakże wiele jest, powiedzmy, takich postanowień konkretnych. Ktoś przestaje palić, składa, prawda, Matce Bożej, darzy właśnie tą swoją, to powstrzymanie się. Rodziny się jakoś tak scalają. No, nawet są pewne uzdrowienia fizyczne ludzi, którzy tutaj proszą Matkę Bożą. Cały szereg jest takich no, zjawisk, które dla nas bardzo dużo mówią o mocy i działaniu Boga poprzez Matkę Bożą, która tutaj w tej Piecie Oborskiej nam króluje. Myślę, że to jest chyba takie piękne i na czas dzisiejszy ważne.
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach, ojcowie karmelici, jak również ziemia dobrzyńska, to główne wątki naszego dzisiejszego spotkania. W rozmowach niedokończonych odbieramy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie bardzo ojca Benedykta i wszystkich zacnych, wszystkie zacne osoby, które zebrane są wokół ojca i wokół tej sprawy. Chcę powiedzieć, że wszystkie audycje i wszystkie rekolekcje dla wsi są dla mnie prawdziwą ucztą. Ucztą duchową i ucztą ze względu na wiedzę o naszym narodzie, a zwłaszcza o bardzo wartościowej części narodu. Bardzo często tę część narodu się widziało źle i nadal się często widzi źle, mianowicie o chłopach. Dzisiaj przeżyłam bardzo też te spotkania. Staram się zawsze słuchać przewspaniałych homilii, bardzo autentycznego bardzo autentyczne są te homilie, te wykłady, bo widać, że ludzie, którzy mówią o wsi, którzy mówią o Bogu, o tradycji wsi, lokalnej tradycji, a równocześnie jest to tradycja ogólnopolska, oni mówią z przejęciem. To nie jest mówienie na pokaz. Ci ludzie są, tak ja przynajmniej odbieram te wypowiedzi, są autentyczne i gorące. Takie, jakich nam w tej chwili bardzo potrzeba. Żyjemy w bardzo niebezpiecznym okresie. Ja bym powiedziała, że chyba jeszcze nigdy nie było takiego niebezpiecznego dla suwerenności Polski okresu, jak teraz, bo naród w jakiś sposób usypia. Jakby nie widział, co się z nami dzieje. A przecież wobec tej globalizacji, jaka w tej chwili jest, tej unijności, tego superpaństwa, które właściwie dąża do swoich interesów prywatnych, niemieckich przede wszystkim, nam potrzeba jest aktywności, przebudzenia się. Tak jak Potocki krzyczał, czuj stary pies szczeka. I jeszcze jest trochę tych, nie wiekiem starych, ale tradycją starych ludzi, którzy nie szczekają, ale chcą oprzytomnić. I te spotkania, te audycje, te rekolekcje na wsi właśnie są takim głosem dla przebudzenia narodu. Bardzo przeżywam te wszystkie wypowiedzi, które tutaj i Państwo i teraz dajecie i w czasie modlitwy.
I wiemy, że Pani słowa są cenne, ponieważ Pani telefonuje ze stolicy, tak? Jeszcze proszę się przedstawić.
Kiedy? Halo?
Prosimy się przedstawić, bo wiemy, że ze stolicy.
Zapomniałam, Joanna z Warszawy, przepraszam.
Tak, rozpoznajemy Pani Annę.
Ja przepraszam, ja zawsze o tym zapominam. Myślę o tym, co trzeba mówić i nie powiem, kim jestem. Więc jestem skromno taką Joanną, nauczycielką, także, że już się przedstawiłam.
Bardzo gorąco dziękujemy, pozdrawiamy Pani Anno. I tutaj w nawiązaniu do Pani telefonu, jak również Pani wypowiedzi, najpierw dr Adam Wróbel, następnie pan redaktor Michał Grabianek.
Dziękuję pani za podkreślenie roli chłopa w kulturze i chciałbym zwrócić uwagę na ogromną rolę gwary, proszę państwa, gwary chłopskiej, obecnie zanikającej. Otóż nasza ojczyzna, polszczyzna nie wzięła się znikąd inąd, tylko powstała z gwar ludowych i one są jej matką. I jeżeli pani pozwoli, to chociażby przywołam pani opinię znanego, wybitnego, współczesnego pisarza Wiesława Myśliwskiego, który całkiem niedawno powiedział z jednym z wywiadów, właśnie z wywiadów zamieszczonych w prasie toruńskiej. Z kultury chłopskiej został mi stosunek do słowa. Chłop był w języku wolny, między innymi dlatego, że nie umiał pisać. Był bowiem wolny od słowników i reguł języka. Mówił tak, jak słyszał. A kiedy pojawiła się nowa rzecz, zjawisko, to umiał je nazwać. Bo pierwszą reakcją człowieka na coś nowego jest nazwanie. To rodzaj obrony i zaklęcia. Mój język był kształcony w najlepszym z uniwersytetów języka, jakim była kultura chłopska.
Bardzo gorąco dziękujemy. Pan doktor Adam Wróbel.
Bardzo pięknie pan doktor tutaj scharakteryzował język chłopski i gwary. Ja bym chciał tylko dopowiedzieć do tego, że to, co dała kultura ludowa, szczególnie poprzez poetów, nie umiejących pisać, nie umiejących nieraz czytać, a mówiących swoje piękne przeżycia w postaci wierszy, to zostało spisane i mi się wydaje, że jest bardzo wiele pięknych dokumentów na ten temat. Ale chciałem pani Joannie z Warszawy podziękować za to, że jednak zauważyła, że rekolekcje dla rolników, które są od 13 lat, proszę ojca, i zarówno wielkopostne, jak i adwentowe, dają, też kształtują tożsamość Polaków i też przypominają o tych bardzo ważnych sprawach. Taki bardzo prominentny człowiek powiedział niedawno bardzo przykrą sprawę, ja nie będę jego nazwiska wypowiadał, ale powiedział, że chłopi znani byli z tego, że jak powstańcy byli w lasach, to ściągali z nich buty i to, co się dało. Prominentny człowiek w Polsce, który, proszę Państwa, bardzo poważną rolę odgrywał. I wydaje mi się, że dzisiaj tutaj z tego miejsca powinniśmy powiedzieć nie. Nie takim wypowiedziom, nie dzieleniu narodu. Rekolekcje te dzisiejsze tutaj podkreślają z jednej strony tą warstwę chłopską, ale mówią o wsi. Mówią o ludziach, którzy zaczęli tworzyć tożsamość, czyli o ziemianach. My o ziemianach zapominamy, proszę Państwa. A powinniśmy pamiętać to, co powiedział pan dr Tyburski, że co się stało? Dworki, które były takim kulturowym dziedzictwem i niesieniem tej nowoczesności wszystkim. Przecież kto rozpoczął uczyć chłopów w Poznańskim? Chłapowski, wielki hrabia Chłapowski pokazał, jak używać maszyny, jak uprawiać ziemię, jak zmianować i tak dalej, i tak dalej. I to szło poprzez dwory. I to, co powiedział biskup Roman Andrzejewski na jednej ze swoich rekolekcji, że te dwory były jak gdyby takim zaczynkiem kultury. Co się stało w socjalizmie? Powstały PGR-y i przestała być tożsamość narodowa kształcona. I to samo dzisiaj mamy. Gdzie jest instytucja Matki Polki? Przecież to dwory niosły. To ziemianie nieśli. Przecież ta cała tożsamość narodowa to było ziemiaństwo. I też o tym powinniśmy pamiętać. I ta tożsamość wiejska, ona dała kulturze polskiej i również przetrwaniu naszej wiary katolickiej bardzo duże znaczenie. Za to chciałem podziękować tutaj z tego miejsca i podziękować ludziom, którzy tutaj pielgrzymują, jak ojciec powiedział w te soboty. Ale to są nie tylko soboty, bo to są również pielgrzymki autokarowe, które tu przyjeżdżają po siłę i po radość życia i po tą tożsamość i po to, żeby ta ziemia dobrzyńska, przynoszona poprzez tych ludzi, mogła kształtować również tożsamość w innych miejscach.
Bardzo gorąco dziękuję. 054 260 64 24 to numer telefonu do naszego studia. Drugi numer telefonu 054 260 62 10, 054 260 64 24 lub 054 260 62 10. Zanim odbierzemy kolejny telefon, panie Michale, pan wywołał ten temat rekolekcji. Dzisiaj w pierwszej bodajże nauce księdza doktora Jana Jagiełki usłyszeliśmy o wielkim problemie Polaków, a mianowicie tym problemem jest alkoholizm. I mówiąc o kulturze chłopskiej, kulturze ziemiańskiej, o tych pierwszych uniwersytetach uczących, jak dbać o ziemię, jak pracować, jak służyć tej ziemi, myślę, że trzeba byłoby dokonać ważnego rozróżnienia i nie utożsamiać kultury chłopskiej, kultury ziemiańskiej z późniejszą kulturą PGR-owską, nie ubliżając nikomu, kto mieszkał, kto pracował w PGR-ze, kto budował te struktury potem narzucone nam przez sąsiada za wschodniej granicy, ale to nie jest to samo. I ten chłop, ziemianin, który tworzył kulturę ziemiańską, kulturę chłopską, nie jest tożsamym z tym chłopem, który nie, potem, to nie potem był pracował chłop, w PGR.
Pracownik folwarczy, który pracował w PGR-ach. To byli ludzie, którzy byli tam wpompowani po to, żeby tworzyć nowy system rolnictwa w Polsce. Oczywiście, jak powiedział ojciec, nie można krytykować tych ludzi, nie można mieć do nich pretensji. To nie oni byli temu winni. To był system, który chciał zniszczyć rolnictwo w Polsce i całą kulturę polską i narzucić jej inną tożsamość. I tych ludzi też chciano wprowadzić do partii. Ci ludzie też byli tymi, którzy mieli jak gdyby mieć zupełnie inny kształt. Dlatego ja myślę tak, ojcze, że cała polska tożsamość narodowa, wywodząca się poprzez pracę na roli, szlachta, ziemianie, chłopi, rolnicy, to wszystko włączone w nurt katolicki daje dopiero siłę.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, mówi Adam z Wałbrzycha. Gratuluję przepięknej audycji w duchu polskim, w trosce o naszą spuściznę tradycji narodowej, zwyczaju, narodu. Z przyjemnością o ziemi dobrzyńskiej posłuchałem tych wiadomości. A związany jestem z ziemią dobrzyńską w ten sposób, że w Panu Tadeuszu zagrałem z Kołubę, z Dobrzynia, w filmie Andrzeja Wajdy. No, los mnie rzucał, że pochodzę z Podkarpacia, studia kończyłem w Łodzi, a pracuję teraz na Dolnym Śląsku jako aktor. A propos Bolesnej, mieliśmy drugiego o godzinie 17 wielką uroczystość na stadionie z biskupem Decem. Wszystko pięknie wypadło, bo mamy też zabytkową figurę Bolesną, radą miasta. Matka Boska Bolesna została patronką Wałbrzycha, co już było dawniej. No, z pewnymi oporami, ale jednak to zatwierdzono. Słucham audycji, gratuluję i dziękuję wspaniałym ludziom, którzy tą audycję prowadzą. Jeszcze Polska nie zginęła. Dobranoc.
Bóg zapłać. Dobranoc. Bardzo gorąco dziękujemy za ten telefon. No cóż, wychwalona ziemia dobrzyńska po raz kolejny. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza wspomniany. No, oddajemy głos panu doktorowi Adamowi Wróblowi.
Jeszcze, bardzo chętnie. Jeszcze tylko jedno zdanie o tejże roli i sytuacji chłopa naszego polskiego. Otóż przytoczę znów, ale króciutko naprawdę, stwierdzenie Stefana Żeromskiego. Należałoby się wgłębić gwary przed ludoznawców zebrane w pieśni, klechdy, bajki, podania, przesądy, gusła, zabobony, poznać do gruntu język radości i język cierpienia tych, co na ziemi cierpieli najbardziej, najbezsilniej, najdłużej. To, panie redaktorze, do tego, co pan przed chwileczką mówił o tym, że o słowach tegoż prominenta. A proszę państwa, tak teraz, jeżeli chodzi tutaj, nawiązując jeszcze do pana Tadeusza, pozwolą państwo, że jeszcze przypomnę, z dobrzyńskiej ziemi ród swój starożytny wiedli, a choć od lat 400 na Litwie osiedli, zachowali mazurską mowę i zwyczaje. Jeżeli chodzi o ową mowę i owe obyczaje, to są nie tylko mazurskie, mazowieckie, ale również kujawskie, wielkopolskie, pragnę zwrócić uwagę. Dotyczy to wszelkiej kultury ludowej, dotyczy to oczywiście mowy języka, ponieważ ziemia dobrzyńska to jest takie piękne połączenie. Akurat Wisła w tym wypadku zupełnie nie dzieli. Wisła łączy poprzez właśnie te nurty kulturowe z Wielkopolski, poprzez Kujawy, sięgały także na ziemię dobrzyńską.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Piotr z Podkarpacia.
Prosimy bardzo.
Proszę?
Prosimy bardzo.
Tak, bardzo mi miło słyszeć tą audycję o oborach, jakże bardzo mi bliskich i umiłowanym miejscu, w którym z tego czasu jakiś czas pewien czas spędzałem często. Chciałbym jeszcze dopowiedzieć pewien taki temat, dopowiedzieć do w związku z pewną wypowiedzią jednego z szanownych gości. Niestety nie wiem dokładnie, jak się pan nazywa, o poznańskim nauczycielu chłopów. Mianowicie wiem, warto tutaj jeszcze wspomnieć w związku z tym postać błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, który właśnie też w poznańskim dużo zdziałał na rzecz właśnie chłopstwa, a można powiedzieć, że u podstaw od dzieciństwa pracował nad sierotami, nad chorymi ludźmi właśnie ze środowiska wiejskiego. On założył siostry służebniczki i tam, z tego co wiem, to w pobliżu chyba Obór też są siostry pleszewskie na rzecz właśnie, które pracują na rzecz między innymi właśnie środowiska wiejskiego. Kolejną sprawą, jaką chciałem jeszcze wspomnieć, jest postać ojca Wincentego, który właśnie spoczywa pod sanktuarium. Chciałbym i naprawdę warto, żeby coś dopowiedzieć o jego osobie. Jakbym mógł poprosić ojca Andrzeja albo ojca doktora Jerzego, aby coś opowiedzieli o tej osobie, bo naprawdę warto rozprzestrzenić jego osobę po całej Polsce, a Radio Maryja jest do tego bardzo, bardzo wspaniałym.
Dziękujemy panie Piotrze i w pewien sposób musimy oddać cześć, że osoba z Podkarpacia tak bardzo mocno zna Wielkopolskę i też zna obory. Dlatego poprosimy rzeczywiście o pewne słowa uzupełnienia, też o wypowiedź karmelitów ojca doktora Jerzego Skawronia, jak również ojca Andrzeja Malickiego. Przed chwileczką w tej wypowiedzi jeszcze wcześniejszej doktora Adama Wróbla pojawiło się te tradycje zabobonne, te gusła i wiemy, że to było bardzo mocne i bardzo żywe na tych terenach i chyba nie tylko na tych terenach, gdziekolwiek człowiek żył i poszukiwał drogi do Pana Boga, poszukiwał drogi do jakiejś rzeczywistości nadprzyrodzonej. Pojawiały się różne wierzenia, różne tradycje, zabobony, gusła. No i oczywiście przychodzą karmelici, którzy proponują konkretną pobożność i muszą prostować taką rzecz religijność.
Możemy powiedzieć właściwie w taki sposób, jaki kult, taka kultura. Jaki jest kult Boga, jak jest Bóg postrzegany, taka jest kultura, taka jest twórczość człowieka, takie jest podejście do ziemi rodzinnej, do matki, do ojca, takie jest również podejście do własnego ciała. Jeżeli to jest kult Boga wcielonego, którego tutejsi mieszkańcy i chrześcijanie, katolicy spożywają, szanują czy kultywują święta maryjne, które są przepełnione cielesnością człowieka powołanego do życia z Bogiem w swoim ciele i duszy, to ktoś, kto poprawnie rozumuje Boga wcielonego, również poprawnie będzie rozumiał i swoje ciało, i ziemię, którą uprawia, którą kocha, którą szanuje i powtórzy za poetką: nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, bo tą ziemię będzie postrzegał jako dar Boży, jako miejsce pielgrzymowania, miejsce zbawienia.
I również poprawnie będą się kształtować jego wierzenia, jego pobożność.
Oczywiście. No, państwo na przykład nie potrafi nauczyć miłości ziemi. Państwo nie ma żadnych właściwie uczuć, a nie możliwości zmiany człowieka. Nie ma uczuć państwowych. Te uczucia do ziemi rodzinnej, do miłość do tego, co jest do przyrody, to daje właściwie kult Boga żywego. I tu jest rola niezastąpiona przywołanych tutaj przez przedmówcę świętych Kościoła, czy sióstr zakonnych, czy szeroko rozumianego właśnie dzieła ewangelizacji Kościoła. Jeżeli kult prawdziwego Boga zamiera, Natychmiast wchodzą ideologie w tą próżnię. Natychmiast wchodzą fałszywe kulty, satanizm. Natychmiast wchodzi pogarda dla ciała, dla ziemi, dla pracy rolnika. Natychmiast wchodzi narkomania, alkoholizm, demoralizacja, zgnilizna moralna. Dlatego tak ważne jest to, że możemy przyjść do Matki Bożej, że możemy czcić świętych i czerpać z tego niezmiernie głębokiego źródła duchowości.
I pada też poszanowanie do tego, co jest ojcowizną, czyli też ojczyzną.
Ojcowizna to właściwie jest termin chrześcijański. To chrześcijaństwo dało termin ojcowizna. To zespolenie z ziemią, z tradycją ojców, od kołodzieja Piasta poprzez wóz Drzymały, to jest moja ojcowizna. Tu się rodzimy i tu pielgrzymujemy do Boga, tu karmimy się Jego ciała, mamy kościoły, mamy kapłanów, mamy sakramenty święte. Dlatego tak ziemia również jest ważna z tego powodu. Ona jest święta. Jest darem Boga.
Ojciec doktor Jerzy Skawrun, jeszcze kilka słów ojciec Andrzej Malicki.
No może ja nawiążę do ojca Kruszewskiego, Wincentego, którego wspomniał słuchacz. Był to w opinii ludzi, którzy tutaj dają świadectwo bardzo często, już teraz coraz mniej, bo odchodzą ci starsi, wyjątkowy zakonnik, oddany modlitwie, gorliwy czciciel Matki Najświętszej. Opiekował się chorymi, ubogimi. Tak go zapamiętano, tak te rzeczy mocno są podkreślane. Był człowiekiem o wyjątkowej przenikliwości umysłu. Nawet takie, że potrafił odczytać nieraz, jak ktoś przychodził, z czym on przychodzi do niego. Także to też bardzo często wspominają. Trafnie wnikał w ludzkie serca. Jedna z parafianek opowiadała, jak widziała egzorcyst, który, bo on był też egzorcystą, odprawiał i no jak to się wszystko działo strasznie i ta osoba wracała do normalności. Także te rzeczy zostały tutaj, mimo że już w 1922 roku, jak zmarł, do tej pory zostaje w pamięci i ten kult się rozszerza. Myślę, że taka piękna postać. No czasy, w których żył, były dość potem trudne, okupacje, to wszystko jakoś tak się przedłuża, ale jeżeli Pan Bóg pozwoli, na pewno będzie błogosławiony.
Usłyszeliśmy o Mickiewiczu, słyszeliśmy o Żeromskim. Wiemy jeszcze, że zasłużoną poetką dla tej ziemi Maria Konopnicka. Czekamy też na Państwa telefony 054 260 64 24 lub 054 260 62 10 Ziemia Dobrzyńska, Karmelici. No i to, o czym wszyscy tutaj mówimy, a mianowicie o wielkim kulcie do Matki Bożej Bolesnej w Oborach. Jeszcze wracamy do Marii Konopnickiej.
Tak, ponieważ przywołaliśmy oczywiście Mickiewicza, na samym początku przywołaliśmy do wielkiego literata ziemi dobrzyńskiej Gustawa Zielińskiego, a pragnę, oczywiście o oborach pisano wiele wierszy napisano o oborach. Pisali zarówno lokalni poeci, jak również ci inni znani z całej Polski, ale pragnę podkreślić, że Maria Konopnicka napisała opowiadanie pod tytułem W oborach. Związane właśnie z tymże miejscem, w którym się akurat znajdujemy. Oczywiście dotyczy to powstańców, tak? Powstańców styczniowych, którzy tutaj przebywali, ale opisała ich sytuację właśnie nasza pisarka, nasza poetka Maria Konopnicka.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Ja pochodzę z województwa mazowieckiego, a chciałam się podzielić...
Prosimy o przedstawienie się, przynajmniej podanie imienia.
Nazywam się Siemaszko. Pochodzę z województwa mazowieckiego. Była taka, to znaczy jest jeszcze, tylko że ja w tej chwili już nie chodzę w taką pielgrzymkę ze Stępego do Obór. Serdecznie pozdrawiam ojca przeora i ojca Piotra. Tak bardzo pamiętam te chwile. Już strasznie żałuję, że w ogóle nie przestałam chodzić. Miałam tak wypadek w drodze właśnie ze Skępego do Obór. Jechało takie gówniarze kilku. Jeden z nich rzucił petardę, rękę sobie złamałam. Miałam, w lipnie mi składali tą rękę i od tamtej pory się przestraszyłam. I tak, a w ogóle to nie wiem, to chyba Matka Boża pragnie, żebym ja jeszcze chodziła. Bo naprawdę obory śnią mi się po nocach, a zwłaszcza Matka Boża Bolesna. Doznałam tam, ale naprawdę doznałam. Miałam wielki, ogromny kłopot ze swoją córką. Naprawdę widziałam, że jedyna rzecz, jaka tylko będzie, gdzie jestem w stanie naprawdę wyciągnąć ją z tego wszystkiego, to oddać wszystko w Boga ręce. Nie zawiodłam się, naprawdę się nie zawiodłam. Tak bardzo ufam miłosiernemu Chrystusowi i Jego Matce. Dzisiaj mogę powiedzieć z całą serdecznością, że moje dziecko wyszło na prostą. Właśnie tam w oborach szłam 16 razy, szłam 17 raz, nie doszłam. Ale tam w oborach, tak, tam bardzo dużo jest uzdrowień, ale ja nigdy o swoje zdrowie nie modliłam się. Ja tylko pragnęłam, żeby moje dziecko wyszło z dołka. Wyszło. I naprawdę, ci co, jeśli ktoś ma jakieś kłopoty, niech się nie waha, niech naprawdę wszystko odda w ręce Matki Bożej. Matka Boża poprowadzi. A ziemia jest przepiękna. Jak się idzie ze Skępego do Obru, idzie się lasami, a jeszcze wiosną i latem, to się nic nie słyszy, tylko sam śpiew tych ptaszków. No nie wiem, jakie tam ptaki są, ale w każdym razie przepięknie jest tam, przepięknie. Ja jestem zachwycona i urodą tego miejsca, zakonem, a przede wszystkim tym, że doznałam wielkich łask. Jeszcze raz dziękuję serdecznie, że się dodzwoniłam. Szczęść Boże. Pozdrawiam mocno i mocno.
Bardzo gorąco dziękujemy, również pozdrawiamy. Dziękujemy za to świadectwo pielgrzymowania do Obór. Tutaj w Oborach zatrzymuje się również bardzo duża inicjatywa, jeżeli chodzi o pielgrzymowania, mianowicie pielgrzymka diecezji elbląskiej, pielgrzymująca na Jasną Górę. To też trzeba podkreślić. Jakie jeszcze pielgrzymki zatrzymują się tutaj i skąd pielgrzymują takie pielgrzymki zorganizowane?
To znaczy, może wspomnę o tej nocnej, bo to jest taka bardzo charakterystyczna. Od 15 maja 2004 roku z sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej ze Skępego w każdą trzecią sobotę miesiąca wyrusza nocna pielgrzymka piesza tu do Matki Bożej Oborskiej. Trasa tej pielgrzymki jakieś 23 kilometry. Jest to intencja wspólna, modlitwa o pokój, o pojednanie w rodzinach, w ojczyźnie, o pojednanie w świecie. Bardzo piękne, może przytoczę słowa księdza biskupa Wielgusa, który wydał pismo, które jak gdyby rozpoczynało to pielgrzymowanie. Pielgrzymowanie jest formą praktykowania wiary, która od wieków przynosi Kościołowi Chrystusowemu ogromny duchowy pożytek. Świadczą o tym liczne nawrócenia, jakie stają się udziałem samych pątników, jak również tych osób, w intencji których pielgrzymi ofiarowują Bogu swoje utrudzenie połączone z ufną modlitwą zanoszoną do Ojca przez ręce najlepszej z matek. Wasza pielgrzymka jest szczególna. Trud pieszej wędrówki podejmujecie bowiem nocą. Biorąc na siebie te dodatkowe obciążenia, pokazujecie, że ludzkie życie przypomina współcześnie bardziej niż kiedykolwiek wędrówkę, której ciemności i mgławice fałszywych ideologii rozświetlane jedynie prawdą światła Chrystusowego, Chrystusa zmartwychwstałego. Więc bardzo piękny.
Trzeba zauważyć, że ta pielgrzymka wyrusza również z sanktuarium Maryjnego.
Maryjnego, prawda, tak jest. I jest dość liczna. Idzie cały rok, to jest bardzo ciekawe. Nawet w zimę, kiedy są mrozy, jedynie w styczniu jest adoracja nocna. A tak jest w każdym miesiącu ta pielgrzymka. Około 300 osób nieraz bierze udział w tej pielgrzymce. Jest to na pewno jakiś fenomen.
Czyli z sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Skępem do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej tutaj w Oborach. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ania z Sopotu. Pozdrawiam serdecznie Obory, wszystkich ojców posługujących. a w szczególny sposób pozdrawiam ojca Piotra Męczyńskiego. My pielgrzymujemy, to znaczy ja zaczęłam pielgrzymować 10 lat temu. Takim malutkim busikiem z Trójmiasta pojechaliśmy. Nas było 18 osób i pamiętam, ojciec Piotr Męczyński wyszedł jeszcze przywitać nas i była pielgrzymka z Mławy. I w sumie rozpoczęliśmy to pielgrzymowanie właśnie te 10 lat temu od tego małego busiku i już za miesiąc organizowaliśmy autokar taki duży, gdzie pojechało 50 osób i po prostu i z Trójmiasta co w każdym raz w miesiącu jeździ, znaczy nie tylko jeden autokar, bo więcej ich jeździ. I tutaj poprzez Radio Maryja pozdrawiam serdecznie Grażynę Bieszkę, która organizuje co miesiąc pielgrzymkę. Serce mi bardzo bije, bo patrzę na tą Matkę Bożą Oborską, mam w tej chwili ją przed oczyma i ojca Kruszewskiego. Bardzo dużo łask doznałam tam. No w sumie zaczęło się to moje nawrócenie. W sumie w oborach, jak pojechałam pierwszy raz, to u tej Matki Bożej Bolesnej poczułam się tak, jakby była moją matką. Takiego niesamowitego doznałam pokoju w sercu i też ojciec Piotr Męczyński nam, bo nas była mała grupka wtedy, w te pierwsze soboty, nas było może, no z Trójmiasta to było akurat 18 osób i z Mławy 50, także ojciec Piotr Męczyński nakładał na nas ręce i udzielał nam błogosławieństwa i to było niesamowite przeżycie takie duchowe. Także moje pierwsze zaśnięcie w Duchu Świętym to właśnie było u Matki Bożej Oborskiej. I ona leczyła te wszystkie rany, które rany grzechowe i te, które ja zadawałam i które ja otrzymywałam. I ta Matka Boża po prostu uzdrawiała mnie i nie tylko mnie, bo nas wszystkich. Także całuję serdecznie ręce ojca Piotra Męczyńskiego, bo od niego to się zaczęło. Wiem, że jest bardzo skromnym człowiekiem, ale właśnie to życie duchowe i jak w ogóle nie myślę, znaczy spotkałam się pierwszy raz w życiu z takim, no takim świętym kapłanem.
Bardzo gorąco dziękujemy.
Zmieniło się moje życie od tego czasu. Jeździliśmy, no jeździłam przez 3 lata co rok, w każdą sobotę miesiąca. Jeździłam tam jak po chleb dosłownie, dla duszy mojej. No i szczęść Boże i się bardzo cieszę. I jeszcze jedno, bo bym zapomniała, najważniejszy jest szkaplerz. To życie duchowe to jest właśnie nakładanie szkaplerza. Tyle ludzi przyjeżdża i nakłada szkaplerz. Znaczy przyjmują szkaplerz i to jest ważne, ten szkaplerz, że Matka Boża ochrania nas wszystkich swoim płaszczem. I w zeszłym roku miałam taką łaskę, że byłam w Ziemi Świętej i byłam na górze Karmel, gdzie to było moim takim marzeniem, bo mówię, w życiu tam nie, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I także te obory połączyłam ze szkaplerzem, a szkaplerz ojciec Piotr Męczyński nakładam nam w Medjugorje, w Tichalinie. Także to wszystko jest powiązanie i chwała Panu i z Panem Bogiem. I przepraszam, że tak dużo mówię i nieskładnie, ale Matka Boża...
Bóg zapłać Pani Aniu, ale trzeba powiedzieć, że dzięki Pani tutaj telefonowi mogliśmy w pewien sposób zamknąć od Podkarpacia, czyli od góry wręcz do samego morza. I to kolejne świadectwo, że Matka Boża z Karmelu, Matka Boża tutaj z Obór, jak również karmelici wciąż odważnie służą posługą duszpasterską wszystkim przybywającym do tego sanktuarium, wszystkim tym, którzy chcą spotkać się z Panem Bogiem. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A to jest, ja już jestem na antenie.
Jesteśmy na antenie. Proszę o wyłączenie radioodbiornika. Halo. Tak, no niestety niewyłączony radioodbiornik zawsze utrudnia nam komunikowanie się, więc prosimy o jego wyłączenie. Przypomnę Państwu w tym momencie telefony. Jeszcze trwają nasze rozmowy przez najbliższe 20 minut. 054 260 64 24 lub 054 260 62 10. Mamy nadzieję, że radioodbiornik już wyłączony. Prosimy bardzo. No niestety został wyłączony bardziej telefon niż radioodbiornik. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy?
Krystyna z Obór.
Prosimy bardzo, Pani Krystyna.
Bardzo się cieszę właśnie, że się dodzwoniłam pierwszy raz. I cieszę się, że właśnie jest w naszym kościele rekolekcje dla rolników. Słuchałam i byłam w kościele na 11:30, uczestniczyłam w tych rekolekcjach i naprawdę jestem bardzo dumna, że mamy wspaniałego ojca proboszcza, który na pewno to on zorganizował te rekolekcje dla rolników. Wiele łask otrzymałam od Matki Bolesnej. I za to naprawdę Bogu serdecznie dziękuję i Matce Bolesnej, że tu właśnie mieszkam blisko Obór i mogę tu chodzić na różne modlitwy i też uczestniczę właśnie w tych sobotach, kiedy przyjeżdżają pielgrzymki i się modlą. I naprawdę jest tu cudownie, chociaż naprawdę ciężko jest na roli, ale możemy dziękować Bogu i Matce Najświętszej za to wszystko. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Pani Krystyno. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców tutejszej parafii, okolicznych miejscowości również. Właśnie w Oborach nasze spotkania rekolekcyjne. No ja w dniu dzisiejszym chciałbym zauważyć jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie. Oprócz Eucharystii sprawowanej i każdej mszy świętej, która w dniu dzisiejszym w sanktuarium była mszą świętą z nauką rekolekcyjną. O 20:20 byliśmy na wspólnym różańcu wraz z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego i nie tylko, z Lipna wraz z panią Iwoną Falkowską. To, co zaskoczyło bardzo pozytywnie i tutaj trzeba oddać cześć i hołd tej młodzieży, to właśnie piękne, przepełnione wiarą, ale też troską o ojczyznę, o chłopstwo czy o ziemiaństwo, o ziemię, rozważania w czasie modlitwy różańcowej. Jeszcze raz za to świadectwo wiary, to świadectwo solidarności od strony młodzieży bardzo gorąco dziękujemy. I myślę, że też będzie pora i czas jeszcze, aby powiedzieć o młodzieży, która przybywa i pielgrzymuje do tego sanktuarium, bo wiemy, że jest jej niemało. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Właśnie Irena od Kościerzyny. Pielgrzymuję do Obór już chyba będzie 7 albo 8 lat. Co miesiąc jadą pielgrzymi od Kościerzyny. Jadą też sporo ludzi właśnie młodych. Jeździ sporo rolników, młodzieży rolniczej. Jestem też ze wsi. Muszę powiedzieć, że jestem córką rolnika od urodzenia i już jako dziecko zostałam w duchu właśnie wtedy, kiedy były czasy komunistyczne, był zakaz, to nigdy rodzice nie zakazywali chodzenia do kościoła, wręcz przeciwnie, była to odwaga. I wtedy właśnie równy miesiąc po śmierci Jerzego Popiełuszki, to też organizowałam wyjazd i byliśmy na grobie Jerzego, równy miesiąc, co wspominają ludzie było tam sporo młodzieży. Dzisiaj to są dorośli ludzie, mają własne rodziny, ale mówią, że jakie to było przeżycie, oglądając film teraz, że tam byli i widzieli, znaleźli się w tym tłumie, pośród tych kamer, tego wszystkiego. I tak się bardzo cieszymy, że teraz możemy jeździć do obór i właśnie w tych oborach każdy znajduje siebie, zostawia tam swoje problemy, swoje zmartwienia, swoje kłopoty i wraca się po prostu innym. Nazywamy to dniem skupienia, bo jedziemy tam, modlimy się, wracamy, w oborach modlimy się, wracamy, modlimy się. Nikomu nie jest za dużo modlitwy. Cały dzień i to taki jeden dzień w miesiącu. I to jest tak bardzo potrzebne dla takiego, dla ducha, po prostu dla odnowy duchowej.
Bardzo gorąco dziękujemy Pani Reno za ten telefon i za też pomoc w kształtowaniu młodego pokolenia poprzez pielgrzymowanie do ważnych miejsc związanych z kultem świętych, z sanktuariów maryjnych, jak również na ten grób księdza Jerzego Popiełuszki, tak?
Tak. No, chciałabym też powiedzieć, że kiedyś to byłem w Piasecznie, też w sanktuarium Matki Bożej i są tam takie piękne słowa Juliusza Kraziewicza, że no to, że no uleciało mi to.
W tym najważniejszym momencie, niestety.
Kto kocha tą ziemię, cnoty obyczaje, niech strzeże tej ziemi, niech ją skiby kraje. No a nawiązując, słyszałam poprzednio o Marii Konopnickiej, to przypomniały mi się słowa też, no, przed sądem wiersz, kiedy dziecko, wiejskie dziecko postawiono przed sądem, Maria Konopnicka zakończyła, pójdź dzieci, ja cię uczyć każę. Czy też, no, o gdybym ja poszedł przez policzył łzy, które płyną na rolę, strach by było z tego się włożone żniwo, bo by snopy były krwawe na dziwo. To były czasy tak odległe, ale też powiedziała, że no, odnośnie, że nie przychodzi rosnąć ani kwitnąć z różą, lecz z tobą płakać człowieku. No to tyle.
Bóg
ja
zapłać, Pani Ireno, jeszcze raz pozdrawiamy z Panem Bogiem.
Pani Ireno, może ja tylko dopowiem. W Piasecznie z ojcem Benedyktem byliśmy teraz na 25-leciu duszpasterstwa rolników i tam właśnie został postawiony przez duszpasterstwo rolników krzyż Chłopskiej Doli. I oprócz tego wszystkiego pięknego, o czym Pani mówi, o tym miejscu, pragnę powiedzieć, że tam stoi krzyż Chłopskiej Doli, a tam w Piasecznie powstało pierwsze kółko rolnicze, proszę Państwa, w Polsce.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stanisław z Krakowa.
Prosimy, Panie Stanisławie.
Ja chciałbym powrócić do historii, i to dawnej, do średniowiecza, do wieku XIII. Z tą ziemią jest związana piękna postać biskupa Krystiana, który był biskupem misyjnym dla Prus. Oczywiście ta akcja była prowadzona przez książęta polskie. I jest to postać tak piękna, że jego życie to jest jak na film sensacyjny, bo prowadził tę akcję bardzo dobrze, z dobrymi efektami. I tutaj oczywiście spotkał się z kontrakcją krzyżaków. Był więziony przez krzyżaków, a że ta akcja szła dobrze, także wysłał nawet kilkudziesięciu młodych Prusów do Rzymu, by pokazać Ojcu Świętemu, że jego akcja jest prowadzona dobrze i że Prusowie są przychylni dla chrześcijaństwa. Jakiś czas był więziony też przez Prusów, podobno stali za tym też krzyżacy i dla tej akcji, dla poparcia, jak krzyżacy mieli siłę rycerską, tak, założył zakon rycerski, zakon braci dobrzyńskich, którzy, no, jedyny zakon, do którego też wstępowali rycerze z całej Europy, i ten zakon nie połączył się z krzyżakami, po jakimś czasie zanikł. Natomiast biskup, krzyżacy ogłosili, że zginął, podczas gdy był więziony przez Prusów, prawdopodobnie też z ich inicjatywy. I w tym czasie Krzyżacy zdołali w Rzymie spowodować mianowanie nowego biskupa misyjnego dla Prus. Także dopiero później biskup Krystian został wypuszczony, no ale już był nowy biskup i tej akcji nie mógł prowadzić. Także jest to taka piękna postać i też no, jakiś no, piękny przyczynek do prowadzenia akcji misyjnej, do rozprzestrzeniania chrześcijaństwa przez książąt polskich. No niestety jest to całkowicie zapomniane. Dziękuję.
Ale dzięki temu, że pan do nas telefonuje, zostało to przypomniane i wpisuje się w cały koloryt, kulturę i dorobek ziemi dobrzyńskiej, wszystkich tych, którzy w tę ziemię wpisali swoje życie, swoje też ideały i też wpisali, czy przelali dla tej ziemi i za tę ziemię swoją krew. Drodzy Państwo, rola Zgromadzenia Karmelitów w kształtowaniu świadomości społeczności lokalnej. Temat naszego dzisiejszego spotkania dobiega końca. Przypomnę, jesteśmy w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach koło Rypina. Słowa podsumowania, słowa też przesłania, które muszą wypłynąć po dzisiejszym naszym spotkaniu, aby towarzyszyć nam na kolejne dni rekolekcyjnego czasu, ale również i życia, i tej świadomości, czym jest polska ziemia, czym jest tradycja chłopska i czym jest posługa duszpasterska karmelitów, ale również wszystkich kapłanów, sióstr zakonnych i czynnie zaangażowanych osób świeckich w cały ten klimat i dorobek Kościoła katolickiego, w tworzenie świadomości religijnej wszystkich nas żyjących na konkretnym skrawku ziemi, żyjących w naszej ojczyźnie. O takie słowa podsumowania bardzo proszę pan dr Adam Wróbel, wykładowca literatury w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
Chciałbym najserdeczniej naprzód podziękować, że mogłem po raz który być tutaj w Oborach, gościć w Oborach, spotkać się z państwem, z księdzem, z ojcem Malickim i móc opowiedzieć słów kilka o kulturze, trochę o literaturze ziemi dobrzyńskiej. A chciałbym jeszcze, nawiązując do roli naszych zacnych postaci związanych z ziemią dobrzyńską, to powiedzieć, że jak przed wiekami nasza ziemia dobrzyńska w świecie była znana po łacinie jako Terra Dobryniensis, tak przez ostatnich kilka dziesiątek lat w całym świecie, w Europie, sławił ją niedawno zmarły w Londynie profesor Jerzy Pietrkiewicz, który pięknie w obecnym lingua franca w języku angielskim nazwał ją The Land of Dobrzyń. Akurat na miejscu tutaj będzie przypomnienie, że Jerzy Pietrkiewicz był tłumaczem na język angielski całej poezji Karola Wojtyły, a także również i tryptyku rzymskiego, napisanego oczywiście już przez polskiego papieża, the Polish Pope, tak jest w angielskim języku znany, the Polish Pope. Się nie mówi, że prawda Jan Paweł II, tylko the Polish Pope.
Bardzo gorąco dziękuję. Czy jakieś pozdrowienia, panie doktorze?
Oj tak, najserdeczniej chciałbym pozdrowić moich krajanów z Dobrzynia, ziemi dobrzyńskiej, z Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie, których mam zaszczyt być,
którego mam zaszczyt być prezesem. Jak to miło, drodzy Państwo, było spotkać dzisiaj właśnie młodzież z Lipna, tak mi bliskiego, między innymi z liceum, gdzie kiedyś miałem praktykę jako student w tymże liceum, a obecnie dyrektorem jest mój sąsiad i kiedyś uczeń przed laty, pan Leszek Statkiewicz. Najserdeczniej pozdrawiam.
Bardzo gorąco dziękujemy. Doktor Adam Wróbel, wykładowca literatury w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Prosimy o takoweż słowo pan Janusz Tyburski, radny powiatowy Izby Rolniczej w Rypinie.
Ja również ze swojej strony chciałem bardzo serdecznie podziękować za udział w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Maryja, jak i również ziomków moich, którymi mieszkam z ziemi dobrzyńskiej.
Naszymi dzisiejszymi gośćmi, ale przede wszystkim gospodarzami i tymi, wokół których zgromadziliśmy się w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, są ojcowie karmelici. Prosimy bardzo, ojciec dr Jerzy Skawroń.
Ja bym zakończył jednak optymistycznie, pomimo że takie wielkie zepsucie na świecie, to jednak polski chłop, jednak polski rolnik, mieszkaniec wsi zachował jakiś zdrowy kręgosłup moralny. I pośród tego morza patologii, zboczeń, właśnie jeszcze ci rolnicy tutaj mieszkający na ziemi dobrzyńskiej wiedzą, co to jest rodzina, rodzina wielodzietna, wielopokoleniowa, co to jest małżeństwo, ojcostwo, macierzyństwo i to napawa jakąś nadzieją na przyszłość.
Ojcze, na koniec jeszcze, ponieważ mamy kilka chwil czasu, coś o klasztorze w Trutowie i parafii. To kolejne miejsce, gdzie są karmelici. Dzisiaj zgromadziliśmy się w oborach, a wiemy, że ojciec jest tam i proboszczem, i przeorem.
Klasztor w Trutowie i kościół powstał później niż w oborach, bo początki sięgają roku 1717. Jest to klasztor dwukondygnacyjny, ale najpiękniejszy jest kościół z rzadkim wystrojem, wyposażeniem barokowym, rokokowym. Ciągną tam, no zdarzają się przynajmniej pielgrzymi i podziwiają, i w jaki cudowny sposób Pan Bóg zachował to miejsce od zniszczenia. Serdecznie również zapraszam tam zwiedzających pielgrzymów i również pozdrawiam parafian parafii Trutowo i mieszkańców Woli.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ojciec dr Jerzy Skawroń, proboszcz parafii, przeor klasztoru w Trutowie, klasztoru karmelitańskiego oczywiście. Na zakończenie jeszcze gospodarz tego miejsca, kustosz sanktuarium, przeor klasztoru, ojciec Andrzej Malicki.
No, chciałem podziękować wszystkim, którzy ten pierwszy dzień rekolekcji dla rolników tutaj w klasztorze naszym przebywali i jak gdyby odczuwali tą siłę modlitwy, bo fundamentem tego klasztoru i karmelitów tutaj stróżujących jest właśnie działalność poprzez modlitwę. W dzisiejszym świecie chcemy być nauczycielami, przewodnikami ludzi pragnących przede wszystkim odnaleźć Boga. Tego Boga, który jakoś tak dziś wymyka się i może zbyt łatwo nie szukamy, doświadczyć Jego obecności wśród tych codziennych, zwyczajnych spraw. I myślę, i ta ziemia, i ci ludzie są mocno związani z Matką Bożą i za to wszystkim dziękuję tym, którzy nawiedzają to miejsce, pielgrzymują, uciekają się o pomoc do Matki Bożej. Myślę, że ona jako matka jest zatroskana, ona wie, czego nam potrzeba, tylko trzeba nieraz tak wyjść i spojrzeć na nią, przyjść do niej. Ona jest naszą najlepszą opiekunką.
Bardzo gorąco dziękuję. Ojciec Andrzej Malicki, kustosz tutejszego sanktuarium. Panie Michale.
Dziękuję ojcu. Dziękuję przede wszystkim tutaj ojcom, że możemy dzisiaj być. Proszę Państwa, rekolekcje dla rolników, tak jak mówiłem przez tyle lat, ale przede wszystkim po sanktuariach maryjnych i w tym roku przy tak różnych kłopotach i problemach udało się dzięki Matce Bożej te rekolekcje przeprowadzić. I dzisiaj pragnę pochylić się nad ludźmi tu żyjącymi. W każdych rekolekcjach, tam gdzie jesteśmy, staramy się być obecni w ich życiu. I dlatego chcę pozdrowić tych ludzi, którzy tutaj żyją. Myślę, że w środę jeszcze będziemy mówili o problemach rolników tutaj żyjących. Natomiast dzisiaj chcę podziękować za świadectwo wiary i za świadectwo miłości do wszystkich tych, którzy tutaj próbowali przez te wieki to sanktuarium budować i w tym sanktuarium służyć. Ojcze, jeszcze raz dziękuję za te rekolekcje. One są świadectwem, że my niewiele możemy, a Matka Boża wszystko.
Dobrze, że jesteśmy właśnie w takim sanktuarium. Jeszcze proszę, Pan Adam.
Jako tenże filolog, ba, wdzięczny mieszkaniec tejże ziemi, to chcę tak powiedzieć. Ziemia dobrzyńska, dobra ziemia, dobrzy ludzie tu mieszkają.
Bardzo gorąco dziękujemy. Wielką pomocą i wspaniałą pamiątką jest tronująca w sercu tej ziemi pięknie wydany album, w którym o historii tego miejsca w bogatej też fotografii możemy przeczytać. Błogosławieni męczennicy wołają do naszych serc. Wierzcie, że Bóg jest miłością. Jan Paweł II to tablica błogosławionemu ojcu Hilaremu Pawłowi Januszewskiemu, kapłanowi zakonu karmelitów, męczennikowi Dachau, oddał życie dla Chrystusa, posługując współwięźniom chorym na tyfus w hołdzie karmelici Zobór. Również bardzo charakterystyczne słowa Marii Konopnińskiej, którymi warto zakończyć. Gdzie nie widzą łez, gdzie nie widzą żarn, gdzie nie widzą żywego uczucia, tam nie widzą ofiary, tam nie widzą miłości, tam nie widzą Polski. Drodzy Państwo, trwajmy w rekolekcyjnych spotkaniach, naukach. Kolejne takie spotkanie już jutro o godzinie 9:00, msza święta, której przewodniczyć będzie ksiądz prałat Stefan Matczak, proboszcz parafii błogosławionego księdza biskupa Michała Kozala w Lipnie. Kolejne spotkanie w dniu jutrzejszym w godzinie miłosierdzia o godzinie 15:00. We wtorek spotkanie o 9:00. Przy świętej przewodniczyć będzie ksiądz prałat Ireneusz Juszczyński, proboszcz parafii świętego Stanisława biskupa męczennika w Brześciu Kujawskim w diecezji włocławskiej. I również we wtorek spotkanie o godzinie 15:00 z nauką rekolekcyjną. I Wielka Środa również o godzinie 9:00 msza święta, której przewodniczyć będzie ksiądz prałat Józef Nowakowski, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. O godzinie 18:00 zakończenie rekolekcji mszą świętą pod przewodnictwem księdza biskupa Romana Marcinkowskiego, biskupa pomocniczego diecezji płockiej. I o godzinie 21:40 przyszłość rolnictwa na ziemi kujawsko-dobrzyńskiej. To rozmowy niedokończone. Bardzo gorąco dziękuję Państwu za współtworzenie naszych rozmów niedokończonych, gościom zgromadzonym w studio, za bardzo czynny udział. Już za chwileczkę modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. Państwo, niedziela męki pańskiej, niedziela palmowa, hymn Chryste tyś dniem pełnym blasku, psalmodia po drugich niż porach niedziel i uroczystości. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, wspierz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Uczyńmy rachunek sumienia. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiły nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy,
w nocnych godzinach w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnia, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońca nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boć własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen.
Pan Cię okryje swoimi piórami.
Nie ulękniesz się strachu nocnego.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka.
Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje się swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest poklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej.
Ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 spadł u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przyjdą do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Pan Cię okryje swoimi piórami.
Nie ulękniesz się strachu nocnego.
Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca. Bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
Ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną, śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieją nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łezpadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Jeszcze raz bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom, całej rodzinie Radia Maria za dar wspólnej modlitwy, za dar wspólnego towarzyszenia w czasie rekolekcji wielkopostnych dla rolników przeżywanych w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach. Dziękujemy ojcom karmelitom, wszystkim zgromadzonym w studio. Dziękujemy technikom Radia Maryja, panu Waldemarowi, jak również panu Michałowi. Przekazujemy głos do Torunia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.